co Pinkas zapisuje, a co pozostaje niezapisane. Myliłby się kto, myśląc, że szpiedzy pracują tylko dla biskupów. Listy spływają także na stół rabina Rapaporta w Lwowie. Pinkas jest jego najbardziej zasłużonym sekretarzem, jego zewnętrzną pamięcią, archiwum, księgą adresów. Zawsze w pół kroku za rabinem, wyprostowany, drobny, podobny trochę do gryzonia. Bierze każdy list w swoje długie, chude palce, starannie obraca w dłoniach, zwracając uwagę na każdy szczegół, plamę, kleks. Potem ostrożnie otwiera. Jeżeli jest pieczęć, to stara się ją złamać, tak żeby najmniej nakruszyć i żeby pieczęć pozostała znakiem nadawcy. Potem niesie listy rabinowi i czeka, co tamten każe z nimi zrobić. Odłożyć na później, skopiować, odpowiedzieć natychmiast. Po czym Pinkas siada do pisania. Od kiedy jednak stracił córkę, trudno mu się skupić nad listami. Rabbi Rapaport to dobrze rozumie, a może boi się, że w stanie wewnętrznego poruszenia mógłby coś pomylić, więc nie nadaje się na sekretarza i każe mu tylko czytać i co najwyżej przynosić mu listy. Do samego pisania zatrudnił już kogo innego, więc Pinkas ma teraz lżej. Dla Pinkasa to przykre, ale stara się stłumić nieco urażoną dumę. Tak, musi przyznać, dotknęło go nieszczęście. Lecz przecież żywo go interesuje, co się dzieje z wyklętymi zwolennikami tego Franka, tymi parszywcami, co nie wahają się kalać swego gniazda. Jest to wyrażenie rabbiego Rapaporta. Rapaport przypomniał wszystkim, co w takich wypadkach zrobić się powinno. Zachowała się tradycja naszych ojców, by w sprawach związanych z szaptajem cwi nic nie mówić, ani dobrze, ani źle, ani przeklinać, ani błogosławić. A gdyby kto chciał za bardzo pytać, dociekać, jak było, trzeba mu pogrozić cheremem. Ale przecież nie można tego w nieskończoność ignorować. Dlatego znaleźli się w kramie niejakiego Naftuły w Landskoruniu. Rapaport i inni rabini jako sąd rabiniczny. Naradzają się. Niedawno przesłuchiwali uwięzionych. Trzeba ich było chronić od gniewu zebranych pod kramem ludzi, którzy szarpali ich wściekle i krzyczeli „Trójca! Trójca!”. To jest tak, mówi Rapaport, że siedzimy jako Żydzi na tej samej łodzi i płyniemy przez wzburzone morze, a wokoło pełno jest morskich potworów i ciągle, każdego dnia czyha na nas niebezpieczeństwo. Każdego dnia, o każdej godzinie może powstać wielka burza, która potopi nas do imentu. I teraz podnosi głos. Ale z nami siedzą też szubrawcy, Żydzi z tego samego pnia. Tak tylko się wydaje na pierwszy rzut oka, że to bracia, bo w rzeczywistości są to bękarty, nasienie diabelskie, które dostało się między nas. Oni są gorsi od Faraona, Goliata, Filistynów, Nabuchodonozora, Hamana, Tytusa. Oni są gorsi niż wąż w Edenie, bo złorzeczą Bogu Izraela, a tego nawet wąż nie odważył się zrobić. Siedzący wokół stołu najstarsi, najbardziej szacowni rabini z całej okolicy, brodaci, podobni do siebie w słabym świetle kaganków, strapieni spuszczają oczy. Pinkas przy bocznym stole wraz z innym sekretarzem przeznaczeni są do protokołowania. Teraz Pinkas przerwał pisanie i patrzy, jak spóźnionemu rabinowi z Czortkowa, który zmukł po drodze, woda spływa z płaszcza na drewnianą, wywoskowaną podłogę i tworzy małe kałuże, w których odbija się światło lamp. Rabbi Rapaport podnosi głos i cień jego palca dźga niski sufit. Lecz oni to właśnie, nie oglądając się na wspólne dobro Żydów, wiercą w tej łódce dziurę, jakby nie zdawali sobie sprawy, że zatoniemy wszyscy. Nie ma jednak zgody co do tego, że dobrze zrobił Gerszom z Landskorunia, iż doniósł władzom o tych obrzydliwych obrzędach w jednym z domów w miasteczku. Choć najbardziej błyszczy się to, co przyciąga uwagę w tej sprawie, wcale nie to jest najważniejsze i najgroźniejsze, ciągnie Rapaport i nagle daje znak Pinkasowi, żeby tego nie pisać. Groźne jest co innego, co zostało niejako niezauważone i zasłonięte piersiami Hai, córki Szora. Wszyscy się na nagości kobiecej skupiają, a tymczasem ważne, najważniejsze jest to, co widział na własne oczy i zeznał oficjalnie Melech Naftua, który tam był. Krzyż. Zapada teraz takie milczenie, że słychać świszczący oddech Moszka z Satanowa. I z krzyżem tym różne tam wyrabiali cuda, paląc na nim świece i wywijając nim nad głową. Ten krzyż jest naszym gwoździem do trumny. Rabin podnosi głos, co mu się zdarza rzadko. Czy tak? Pyta Naftuę, który wydaje się przerażony tym, o czym sam im doniósł. Naftuła potakuje ruchem głowy. Co teraz pomyślą goje? Pyta dramatycznie Moszko z Satanowa. Im jest przecież wszystko jedno, Żyd to Żyd i wyjdzie na to, że Żydzi wszyscy są tacy, że krzyż świętokradczo traktują, że się nad nim znęcają. Znamy to już, znamy. Zanim się wytłumaczymy, już nas wezmą na męki. Może trzeba było siedzieć cicho i załatwić mądrze sprawę we własnym gronie, pyta zmoknięty rabin. Ale nie ma już własnego grona. Nie można się z nimi dogadać, bo i oni napierają z całą siłą. A mają protekcję takich możnych jak biskup Dębowski. Na to nazwisko niespokojne poruszenie wśród siedzących. Oraz biskup Sołtyk, na co większość rabinów wbija wzrok w ciemną podłogę. Tylko jeden wzdycha jękliwie. Więc może właśnie lepiej byłoby, ciągnie mądry Rapaport, żebyśmy od tego brudu ręce umyli całkowicie. Niechże się sądy królewskie babrzą z nimi, a my utrzymywać będziemy już zawsze, że nic z tymi zaprzańcami wspólnego nie mamy. Bo czy oni jeszcze Żydzi? Pyta dramatycznie. Chwilę trwa pełne napięcia, milczenie. Już nie są Żydami, skoro się do Szabtaja, niech imię jego będzie wymazane na wieki, przyznają. Kończy i brzmi to jak klątwa. Tak, po tych słowach Pinkas czuje ulgę. Wypuścił z siebie zgniłe powietrze i teraz nabierze haust świeżego. Dyskusja trwa do północy. Pinkas, protokołując, nadstawia uszu na to wszystko, co pada między zdaniami godnymi zapisania. Herem zostaje wydany następnego dnia. Pinkas ma teraz pełne ręce roboty. List o Heremie musi być przepisany wiele razy i rozesłany jak najszybciej do wszystkich gmin. Wieczorem dostarcza go do małej żydowskiej drukarenki niedaleko rynku we Lwowie. Późno w nocy wraca do domu, gdzie wita go wymówkami jego młoda żona, rozdrażniona jak zwykle bliźniętami, które, jak twierdzi, wypijają z niej całe życie.